Więc tak, pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział. Pierwsza księga Mojżeszowa, 22 rozdział. Czy ktoś pamięta, co w tym rozdziale jest opisane?
Ofiarowanie.
Ofiarowanie Izaaka. Bardzo dobrze, dobrze, że czytać umieją niektórzy. Pocieszające to jest. Bardzo znana historia oczywiście, jak większość, chyba cała pierwsza księga Mojżeszowa praktycznie jest bardzo dobrze znana, przynajmniej ludziom wierzącym. Natomiast chciałbym, żebyśmy dzisiaj, przeczytamy oczywiście tą historię, ale chciałbym, żebyśmy się skoncentrowali trochę na drugiej stronie tej historii. Zazwyczaj się mówi o tym, że Abraham coś ofiarował, tak? Czy miał coś ofiarować, no i w końcu coś ofiarował. Dzisiaj trochę z drugiej strony może spojrzymy na to, co tutaj jest napisane. Ale przeczytajmy najpierw 22 rozdział od pierwszego wiersza. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego, Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Trzeciego dnia podniósł Abraham oczy swoje i ujrzał z daleka to miejsce. Wtedy rzekł Abraham do sług swoich: zostańcie tutaj z osłem, a ja i chłopiec pójdziemy tam, a gdy się pomodlimy, wrócimy do was. Abraham wziął drwa na całopalenie i włożył je na syna swego Izaaka, sam zaś wziął do ręki ogień i nóż i poszli obaj razem. I rzekł Izaak do ojca swego Abrahama tak: ojcze mój, a ten odpowiedział: oto jestem, syn mój. I rzekł: oto ogień i drwa, a gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój, i szli obaj razem. A gdy przybyli na miejsce, o którym mu Bóg powiedział, zbudował tam Abraham ołtarz i ułożył drwa. Potem związał syna swego Izaaka i położył go na ołtarzu na drwach. I wyciągnął Abraham swoją rękę i wziął nóż, aby zabić syna swego. Lecz anioł pański zawołał nań z nieba i rzekł: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto ja. I rzekł: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic, bo teraz wiem, że boisz się Boga, gdyż nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł wtedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się: po dziś dzień na górze Pana jest zaopatrzenie. Może do tego momentu. Tak jak powiedziałem, no, ta cała historia, nie dość, że jest znana, to pełna jest symboli, pełna jest odniesień, tak? Cała ta historia z ofiarowaniem syna, z zastąpieniem syna, prawda, przez baranka, którego Bóg dał, niesie niesamowitą symbolikę ze sobą. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj się skoncentrowali na tym, co w 14 wierszu jest napisane. Czytaliśmy tutaj, że po tym, jak Bóg powstrzymał Abrahama przed zabiciem Izaaka, dał barana, który się tam w jakiś sposób znalazł. Bóg zaopatrzył Abrahama w tego barana, który został złożony na ofiarę. I Abraham w 14 wierszu czytamy, że nazywa to miejsce w taki bardzo szczególny sposób. Pan zaopatruje. Czyli Pan zapewnia to, co jest potrzebne, to, co jest niezbędne. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj z tej strony na tą historię popatrzyli. Bo Pan rzeczywiście jest Bogiem, który zaopatruje. I wydaje mi się, że każdy, kto z Bogiem żyje przez jakiś czas, tego doświadczył w swoim życiu wielokrotnie. Tak? I może podpisać się pod tym stwierdzeniem, że Pan zaopatruje. Pan daje to, co jest konieczne dla naszego życia. I każdy też chciałby się pod tym podpisywać jak najczęściej. Każdy chciałby korzystać z tego Bożego zaopatrzenia. Oczywiście, kiedy my myślimy o zaopatrzeniu, to tak na pierwsza myśl to nam się nasuwają różne materialne rzeczy. Ale nie tylko, bo Bóg zaopatruje nas i chce nas zaopatrywać we wszystko, co nam jest potrzebne do życia. A człowiekowi do życia potrzebne jest dużo więcej niż tylko jedzenie, miejsce do spania, i pieniądze jakieś, żeby coś sobie, prawda, kupić w tym życiu. Więc każdy z nas chciałby móc powiedzieć to, co Abraham powiedział, że Pan zaopatruje. Pan daje to, co jest mi potrzebne, niezbędne do życia. Ale jak patrzymy na tą historię, zresztą szczerze mówiąc na większość historii, kiedy patrzymy w Nowym czy w Starym Testamencie, to bardzo ważne jest, żeby patrzeć na cały kontekst. Wiecie, ludzie często wyrwą sobie jakieś zdanie z kontekstu, może być ładne, może być bardziej lub mniej wzniosłe i no mają jakąś prawdę. Ale wszystkie te wspaniałe stwierdzenia w Biblii, które bardzo nam pasują, czy bardzo tak miło się je czyta, są osadzone w jakimś kontekście, tak? Są osadzone w jakiejś historii, są osadzone w jakiejś sytuacji. I dopiero patrząc na całą sytuację, możemy się odnieść do tego wyrażenia. Tak? Jest napisane prościej, a będzie wam dane. No, bardzo ładna myśl. Tak? Ale to nie działa tak, że proście będzie wam dane wszystko, zawsze, w każdej chwili. Te wyrażenie, to stwierdzenie jest w pewnym kontekście osadzone. I tak samo tutaj. Pan rzeczywiście zaopatruje. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Tam, gdzie jest Pan, tam jest zaopatrzenie. Ale mamy pewien kontekst. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli dzisiaj w tym czasie, który mamy, ten kontekst tej sytuacji, w jakim kontekście Abraham mógł skorzystać i skorzystał z Bożego zaopatrzenia. I to jest ważne, bo my chcemy korzystać z Bożego zaopatrzenia i chcemy wiedzieć, kiedy możemy z niego skorzystać. Tak? Jakie warunki, mówiąc tak trochę brutalnie, musimy spełnić, żeby korzystać z Bożego zaopatrzenia. Oczywiście my wiemy, że Bóg nie jest takim Bogiem, który ma listę z punktami i tak. Ten spełnił, ten spełnił, ten spełnił, ten spełnił, to ma. Tak? To nie jest tak. Po pierwsze, Bóg nas zaopatruje w masę rzeczy i my żadnych warunków tak naprawdę nie spełniamy. Nie mówiąc o tym, że zbawienie nam udostępnił, a tutaj już absolutnie żadnych warunków nigdy żeśmy nie spełnili. Także Bóg jest Bogiem łaskawym, Bogiem miłosiernym. I On daje nam dużo więcej, niż my na to zasługujemy, dużo więcej, niż byśmy mogli się spodziewać. Nie jest Bogiem, który nam wylicza jakieś warunki i wtedy to ci się przydział należy, tak? Bo spełniłeś takie warunki. Ale życie chrześcijanina to jest życiem świadomym przed Bogiem. To, co podkreślaliśmy i na naszej grupie, i dzisiaj, i przez większość tego semestru, można powiedzieć, i co ja często podkreślam, że człowiek wierzący powinien żyć życiem świadomym przed Bogiem. Wiedzieć, czego Bóg od niego oczekuje, wiedzieć, jak należy postępować przed Bogiem, i wtedy zakres korzystania z Bożych błogosławieństw się znacznie poszerza. My jako ludzie wierzący często tracimy wiele Bożych błogosławieństw przez to, że nasze życie jest takie trochę lekkomyślne, nie skoncentrowane na tym, żeby żyć świadomie przed Bogiem. I to są właśnie tego typu historie, tak? Tak jak tutaj. Pan zaopatruje, ale kiedy Pan będzie kiedy będziesz w pełni mógł korzystać z Bożego zaopatrzenia? Kiedy będziesz doceniał w pełni to zaopatrzenie? Abraham docenił to zaopatrzenie. On wiedział, jaką wartość ma to zaopatrzenie. No więc, wracając do naszej historii, przeczytajmy najpierw jeszcze raz pierwsze trzy wiersze. Po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie, a on odpowiedział: oto ja. I rzekł: weź syna swego, jedynaka swego Izaaka, którego miłujesz, i udaj się do kraju Moria i złóż go tam w ofierze całopalnej na jednej z gór, o której ci powiem. Wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła swego i wziął z sobą dwóch ze sług swoich i syna swego Izaaka, a narąbawszy drew na całopalenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym mu powiedział Bóg. Pierwsza rzecz, którą widzimy w tej historii, to to, że Abraham miał pełną świadomość, że to, co ma, należy do Boga i Bóg może z tym zrobić, co chce. I to jest pierwsza rzecz, która powinna być obecna w twoim życiu, jeżeli chcesz świadomie korzystać z Bożego zaopatrzenia. Musisz być świadomy tego, że wszystko, co masz w twoim życiu, należy do Boga i Bóg może z tym zrobić, co chce. My mamy oczywiście na tym naszym ludzkim poziomie takie dość silne poczucie własności, tak? Coś, co jest moje, to jest moje. Własność jest święta. Ale my jako ludzie wierzący powinniśmy pamiętać, że wszystko, co masz, należy do Boga i Bóg może z tym zrobić, co chce. Jest niesamowite, że Bóg tutaj podkreśla to, na przykład w drugim wierszu mówi: weź syna swego, Izaaka swego, tak? Bóg podkreśla, to jest twój syn. Ty jego miłujesz. Dalej tam też, na przykład w 8 wierszu czytamy, związał syna swego Izaaka. Przecież wszyscy wiemy, że to był Abrahama syn. Po co to podkreślać? Swego, swego. To jest podkreślone, ale to w tym kontekście pokazuje nam. Tak, to był syn Abrahama. Ale Abraham rozumiał, i to była ta próba, na którą Bóg go wystawił, i Abraham rozumiał, że Bóg może z tym zrobić, co chce. Tak? Bóg mógł mieć dowolne wymagania i Bóg miał prawo wymagać od Abrahama, żeby ze swoją własnością zrobił to, czego Bóg od niego oczekuje. Coś, co nawet w naszym dzisiejszym spojrzeniu, to w ogóle cała ta historia jawi się jak jakiś horror zupełnie. Jak Bóg może wymagać, żeby rodzic poszedł i zabił swojego syna, jedynego i umiłowanego? To po prostu się totalnie nie mieści w naszych normach. Ale Abraham usłyszał, wziął, narąbał drew i załadował to wszystko i poszedł. Bo miał świadomość, że to jest jego syn, jego jedyny syn, ale on należy do Boga. Bóg go dał, Bóg go może wziąć. Podobną historię, podobne nastawienie widzimy u Joba. Pamiętacie, jak Job wszystko stracił, powiedział: Pan dał, Pan wziął, tak? Niech będzie imię Pańskie wywyższone. Ludzie, którzy mają takie nastawienie, oddają Bogu niesamowitą chwałę, pokazując, że mają pełnię świadomości uzależnienia od Boga. Bóg ma wszystko w swoim ręku i wszystko należy do Niego. I wiecie, znowu, często ograniczamy to do rzeczy materialnych. Ale tu nie chodziło o rzeczy materialne. W przypadku Joba nie chodziło o rzeczy materialne. Też, no bo stracił te stada, co on tam miał, wielbłądy, owce i inne rzeczy, ale stracił też wszystkich synów, tak? I córki, już dzieci. Tutaj miał stracić syna. Wszystko, co masz, należy do Boga. I Bóg może z tym zrobić, co uzna za stosowne. To dotyczy twoich posiadłości materialnych oczywiście, to dotyczy ludzi też w twoim otoczeniu, których Bóg w cudzysłowie ci dał, no bo trudno powiedzieć, że inni ludzie należą do ciebie, ale są ludzie w twoim życiu, których Bóg dał, których Bóg wziął. To jest Bóg ma autorytet, żeby tak postąpić. To dotyczy ciebie. Bóg może ciebie odwołać z tego świata, może w twoim życiu zmienić dowolną rzecz. Twoje zdrowie, twoje samopoczucie, wszystko co masz należy do Boga i Bóg ma prawo z tym zrobić, co chce. I to jest pierwsza rzecz, którą powinniśmy jako ludzie wierzący pamiętać. I Abraham miał tą świadomość, że wszystko co ma należy do Boga i Bóg może z tym zrobić, co chce. Po drugie, Bóg zaopatruje nas w to, co uznaje za słuszne, wtedy, kiedy uznaje za słuszne i tak, jak uznaje za słuszne. Czyli Boże zaopatrzenie jest według jego uznania. Widzimy to na przykład w 8 wierszu. Abraham miał tego świadomość. Znowu, patrzymy na Abrahama, tak? On miał świadomość tego wszystkiego i skorzystał z Bożego zaopatrzenia. W 8 wierszu czytaliśmy, kiedy Izaak się pyta o to jagnię i w ósmym wierszu Abraham mówi: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie, synu mój. Tak? Innymi słowy, Bóg to załatwi we właściwym czasie. Wiemy z kontekstu Nowego Testamentu, że Abraham nie miał pojęcia, jak się skończy ta historia. Wyobrażał sobie, tak możemy wnioskować z fragmentu w Nowym Testamencie, że po zabiciu Izaaka Bóg go po prostu wskrzesi z martwych z powrotem i odda mu go, tak? Ale nie wiedział dokładnie, jak to będzie, jak się ta historia skończy. Ale miał świadomość, że Bóg da to, co jest potrzebne, wtedy, kiedy będzie potrzebne i w taki sposób, jaki będzie to właściwe. I to jest bardzo ważna rzecz dla nas. Dlatego, że my jako ludzie wierzący, wiecie, my nie musimy kombinować na siłę. Tak? Jeśli czegoś potrzebujemy, jeżeli naprawdę jest jakaś potrzeba w twoim życiu, Bóg o tym wie, to On zaopatrzy we właściwym czasie, we właściwy sposób i w odpowiednim zakresie. On wie i On ma moc zrobić to, co jest słuszne. To nie znaczy, że my się nie mamy starać, żeby zdobywać czy osiągać rzeczy, które są normalne, słuszne, dobre i pożyteczne. Tak? Jeśli mamy pracę, to jest bardzo dobrze, żebyśmy pracowali. Jeżeli chcemy, tak jak kiedyś mówiliśmy, pojechać na wakacje, dobrą rzeczą jest odkładać na te wakacje, to nie znaczy, że mamy siedzieć i powiedzieć: Boże, Ty daj mi wtedy, kiedy uznasz za stosowne to, co ja potrzebuję. Nie. My ze swojej strony musimy wykonać to, co możemy, żeby zaopatrzyć siebie w takim zakresie, w jakim to jest konieczne. Ale są sytuacje, kiedy my stajemy przed ścianą po prostu. I widzimy, że nie możemy sami z siebie nic zrobić. I znowu, to dotyczy rzeczy materialnych, to dotyczy zdrowia, to dotyczy innych ludzi, to dotyczy naszych możliwości. Pamiętajmy cały czas, że to Boże zaopatrzenie nie dotyczy tylko rzeczy materialnych, nie dotyczy tylko pieniędzy, nie dotyczy tylko rzeczy, których możemy dotknąć. Dotyczy całego naszego życia. I są momenty, kiedy po prostu człowiek widzi, że no, jego takie spokojne, codzienne, normalne możliwości się skończyły. I wtedy często szatan podsuwa różne opcje. Tak? Możesz zrobić to, możesz zrobić tamto, możesz się tak zakręcić, możesz tutaj. Ale człowiek wierzący wie, że jeżeli coś jest niezgodne z jego słowem, jeżeli coś jest niezgodne z Bożymi zasadami, to powinien powiedzieć nie. Ja nie muszę tego robić po prostu. W tym świecie jest takie nastawienie, że ty musisz się postarać. Jeśli sam się nie postarasz, to ci nikt nic nie da. Jeśli sam się nie zatroszczysz, to nikt ci w tym nie pomoże. Musisz każdą szansę wykorzystać. My jako ludzie wierzący mamy ten komfort, że nie musimy. Nie musimy robić rzeczy ponad to, co jest normalne, spokojne, codzienne, żeby być zaopatrzonymi w to, co potrzeba. Bo Bóg zaopatruje według swojego uznania. Bóg daje to, co potrzeba, wtedy, kiedy potrzeba, w taki sposób, w jaki jest odpowiedni. Więc po pierwsze, Abraham miał całkowitą świadomość tego, że wszystko, co ma, pochodzi od Boga i Bóg ma całkowitą kontrolę nad tym, co się z tym dzieje i może wymagać wszystkiego od Abrahama jako od tego ziemskiego właściciela. Po drugie, Abraham miał świadomość, że Bóg w swoim czasie da to, co jest właściwe, w taki sposób, jaki będzie w Bożych oczach słuszny. I po trzecie widzimy, że kiedy Bóg zaopatruje, to zaopatruje nas dla swojej chwały. Przeczytajmy jeszcze raz 13 i 14 wiersz. 13 i 14 wiersz. A gdy Abraham podniósł oczy, ujrzał za sobą barana, który rogami uwikłał się w krzakach. Poszedł tedy Abraham, a wziąwszy barana, złożył go na całopalenie zamiast syna swego. I nazwał Abraham to miejsce: Pan zaopatruje. Dlatego mówi się po dziś dzień: na górze Pana jest zaopatrzenie. Mówiąc prosto, ten baran, którego Bóg dostarczył, był na ofiarę, a nie na kolację, tak? Dla Abrahama. Nie było tak, że no Abrahamie, parę dni drogi, prawda, wspinaczka na górę, to nie musisz składać. Po co? Nie musisz składać mojego syna, ja już cię wypróbowałem, wiem, że byłeś gotowy to zrobić, tu masz baranka, upiecz sobie, zjedzcie sobie i ten. Nie, ten baran był na ofiarę. I Abraham to dobrze rozumiał, że ten baran miał zostać złożony na ofiarę, chociaż anioł mu tego nie powiedział. Anioł powiedział tylko: nie czyń nic. Nie, zostaw Izaaka. Można powiedzieć, między nami sprawa jest wyjaśniona. Ja wiem, że mnie miłujesz. Wiem, że nie wzbraniasz mi się oddać wszystkiego, co do ciebie należy. I Abraham widzi barana. Tak? I nie ma myśli, o fajny baran, tak, przyda się, chociaż no, może powiedzieć, miał dużo baranów, no ale powiedzmy sobie, mógł coś innego z nim zrobić. Ale on automatycznie niejako zakłada, że ten baran jest zamiast Izaaka na ofiarę dla Boga. Innymi słowy, Pan zaopatruje dla swojej chwały. Pan zaopatruje dla uwielbienia swojego imienia. To, co On daje, daje dla jakiegoś celu w naszym życiu i te cele konkretne, życiowe, możemy powiedzieć ziemskie, mogą być różne, ale ostateczny, generalny, łączny cel jest jeden. To, co masz, ma służyć dla Bożej chwały. I znowu, to, co podkreślam przy każdym tym punkcie, dotyczy to nie tylko rzeczy materialnych. Dotyczy umiejętności, zdolności, zdrowia, innych ludzi, których Bóg stawia na drodze naszego życia. To wszystko ma służyć dla Bożej chwały. Bóg nas zaopatruje, żeby nasze życie lepiej przynosiło Mu chwałę. To jest Jego generalny cel. Tak, ubocznym skutkiem tego jest nasza przyjemność, czy nasze zadowolenie, czy po prostu nasze dobro. I Bóg chce naszego dobra. On daje rzeczy, które są dla nas dobre, które są dla nas przyjemne, z których my się cieszymy. Ale to nie jest główny cel Bożego zaopatrzenia. Głównym celem Bożego zaopatrzenia jest oddać Mu chwałę. Głównym celem zaopatrzenia, z którego skorzystał w tym momencie Abraham. Bo też Abraham był przez Boga zaopatrywany w pewnych aspektach, tak, w innych sytuacjach, dla innych konkretnych celów. Można powiedzieć, Abraham przecież miał bardzo dużo bogactwa. Wiemy, że on był niesamowicie bogatym człowiekiem. Jednym z najbogatszych ludzi w tym regionie w tamtych czasach. Jeśli chodzi o materialne rzeczy. Ale jeśli chodzi o dzieci, na przykład miał tylko jednego syna. I też nie miał go nie wiadomo od kiedy i jak długo. Tak? To było coś, czego on nie miał. Gdzie on nie mógł dalej po prostu pójść poza pewną granicę. Chociaż Sara tam trochę kombinowała, no ale wszyscy wiemy, jak się skończyło. Tak? To. Bóg daje to, co uważa za słuszne dla tego celu, żebyś ty to użył dla Bożej chwały. I jest to bardzo ważne dla nas, żeby pamiętać, że to, co już Bóg nam też dał, bo już, tak jak powiedziałem, każdy z nas, kto tu jest, nieraz skorzystał z Bożego zaopatrzenia. To jest dla Bożej chwały. I to, co mi da, to też będzie dla Bożej chwały. On jest tym, który zaopatruje nas dla Bożej chwały. Abraham miał tego świadomość. Więc miał świadomość, że wszystko, czego Abraham może używać na tej ziemi, wszystko, co Abraham posiada, należy ostatecznie do Boga i Bóg ma prawo zrobić z tym, co uważa za słuszne. Miał świadomość tego, że Bóg zaopatruje według swojego uznania w to, co uważa za słuszne, wtedy, kiedy uważa za słuszne i w taki sposób, jaki uważa za słuszne. I w końcu miał świadomość tego, że Bóg zaopatruje dla swojej chwały. I to jest to, co w naszym życiu jako ludzi wierzących powinno być obecne. Powinniśmy pamiętać. Wszystko należy do Boga. Bóg daje to, co uważa za słuszne i wtedy, kiedy uważa za słuszne. I wszystko ma służyć dla Bożej chwały. I jeszcze jedna rzecz, którą widzimy tu w tej historii, którą ona jest tak rozproszona wśród tych wierszy, ale jest tu jeszcze takie bardzo ważne przesłanie. Mianowicie to jest to, że Bóg generalnie nie zaopatruje ludzi leniwych. W sumie, wiecie co, jak się patrzy, czyta tą historię, to tak sobie taka refleksja przychodzi, między innymi. Boże, nie można było tego załatwić bliżej domu? Gdzieś na jakiejś górze, 3 dni drogi, tak? Potem jeszcze gdzieś daleko, bo czytaliśmy tam, że w 4 wierszu, że 3. dnia podniósł Abraham oczy i ujrzał z daleka to miejsce, tak? Czyli były przynajmniej 4 dni chodzenia. Potem gdzieś jeszcze na górę, no, te drwa, to wszystko, no, może się znowu dla nas wydawać, no, po kiego targał te drwa przez 3 dni, tak? No, ale to inny klimat, inne miejsce. Dokładnie. My tutaj, to my pójdziemy 3 dni w lewo, czy 3 dni w prawo i zawsze drzewa będą, tak? A tam nie. To są takie okolice, że tam można iść dniami i nie ma drzewa. Żadnego drzewa, które można by zrąbać, więc on już na początku się zaopatrzył w to, co wiedział, że będzie konieczne. I cała ta robota po prostu. Po co to wszystko? Nie można było tego załatwić bliżej domu? No, Najwyraźniej nie. Bóg zaopatruje tych, którzy ze swojej strony są gotowi wszystko zrobić, żeby wykonać Boże polecenie. I to jest to, co jest tą naszą odpowiedzialnością. Tak, Bóg jest zawsze gotowy i jest zawsze chętny zaopatrzyć, ale nie ludzi leniwych. Gdyby Abraham powiedział, o Boże, nie chce mi się tak daleko, gdzie ja będę szedł? Tego wszystkiego by nie było. Nie wiemy, co by było, ale nie byłoby tej historii, którą mamy tutaj o zaopatrzeniu, którą czytamy. Wręcz przeciwnie. W trzecim wierszu czytaliśmy, że wstał tedy Abraham wczesnym rankiem, osiodłał osła, wziął dwóch sług, syna, narąbawszy drewna całe palenie, wstał i poszedł na miejsce, o którym powiedział mu Bóg. Wiedział, że to będzie ciężka sprawa. Nie mówiąc o tym, że miał jeszcze 3 dni na myślenie, tak? Nad tym wszystkim. To tak jak, wiecie, czasami łatwiej coś zrobić szybko, natychmiast, niż zacząć się zastanawiać, tak? Tak jak to w jakiejś bajce było. Lepiej szybko to zróbmy, zanim dotrze do nas, że to bez sensu. Tak? A on miał 3 dni, kiedy szedł i po prostu myślał o tym. To w ogóle była fatalna sytuacja z punktu widzenia Abrahama. Ale on przez to wszystko przeszedł. On był gotowy przejść cały ten trud, całe to zmaganie. Znowu fizyczne, ale też i psychiczne. Był gotów przejść przez ten bardzo, bardzo trudny czas. Wyobraźcie sobie, 3 dni szedł i pewnie wiele do roboty nie miał. Krajobrazy tam też raczej nie są takie, że się zmieniają co 15 minut. Więc szedł przez te 3 dni i myślał o tym, że będzie musiał zabić swojego syna. Mówię, nie do wyobrażenia po prostu sytuacja dla nas. Ale musiał przez to wszystko przejść. I w końcu mógł powiedzieć, Pan zaopatruje. Na górze Pana jest zaopatrzenie. Ale na górze trzeba tam wejść najpierw. Trzeba było się dostać na to miejsce. Więc Bóg jest gotowy, żeby zaopatrzyć ciebie we wszystko, co jest potrzebne w twoim życiu. On jest Bogiem, który chce zaopatrywać. Rzeczywiście, tak jak powiedział tutaj Abraham, Pan zaopatruje. Ale oczekuje od ciebie takiego świadomego podejścia do tego zaopatrzenia. Żebyś ty pamiętał o tym, że wszystko, co masz i co będziesz ewentualnie miał, należy do Niego i On w każdej chwili ma prawo zrobić z tym, co uzna za stosowne. Po drugie, oczekuje, że będziesz miał świadomość, że to On decyduje, w co cię zaopatrzyć, kiedy cię zaopatrzyć i jak cię zaopatrzyć. I w końcu, żebyś miał świadomość tego, że On oczekuje tego, użycia tego, co ci da dla swojej chwały. Pośrednio czy bezpośrednio, ale dla twojej chwały. I że On nie zaopatruje generalnie, bo wszyscy jesteśmy zaopatrzeni choćby w tlen, tak, którym możemy oddychać, ale generalnie, jeśli chodzi o szczególne, szczegółowe Boże błogosławieństwo, Bóg nie zaopatruje ludzi leniwych. On oczekuje wykonania tego, co od ciebie oczekuje, a za tym idzie dalej Boże błogosławieństwo. Amen.